Drodzy bracia i siostry, czytając list do Efezjan, dochodzimy do części bardzo praktycznej, gdzie apostoł wzywa nas do dobrego życia chrześcijańskiego. Jednak żeby do niej przejść, musimy zrobić pewne przypomnienie. To znaczy, że w pierwszym rozdziale apostoł wykazał najpierw, w tej części doktrynalnej, wykładającej prawdę Bożą, że nasze zbawienie jest zakorzenione w wieczności. Że Bóg wybrał nas przed założeniem świata, że ten plan Boży dotyczący zbawienia nie był planem awaryjnym, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, ale już był zanim powstał świat ustalony przez wszechmogącego, wszechmądrego Boga. Później apostoł Paweł wykazuje, że zrealizował to w Chrystusie i że tą samą mocą, jaką wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, także wzmacnia naszą wiarę, bo wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, która wzbudziła Chrystusa z martwych i posadziła po prawicy Ojca. To było w pierwszym rozdziale. Później w drugim rozdziale apostoł wykazuje, że przed naszym nawróceniem byliśmy martwi w naszych upadkach i grzechach. I że jedynie inicjatywa Boża, kiedy to Bóg ożywił nas z Chrystusem, Bóg bogaty w miłosierdzie, sprawiła, że możemy cieszyć się statusem człowieka przyjętego przez Boga, ludzi zaakceptowanych przez Niego. I łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Nie jest to z nas, jest to Boży dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Także i łaska, i wiara, to wszystko jest Bożym darem, ale to nie koniec na tym. Jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował z góry, abyśmy w nich chodzili, bo jesteśmy Jego dziełem, nowymi ludźmi w Chrystusie. Apostoł Paweł później wyjawia tajemnicę, jaką jest wspólnota Żydów, którzy z tej racji, że byli ludem Bożym, na mocy Starego Przymierza, byli bardziej przygotowani do przyjęcia Mesjasza. To jest to wspólnota Żydów, ale także pogan, którzy kiedyś nie znali Boga, ale zostali włączeni do ludu Bożego. Także z łaski przez wiarę, taki jak i Żydzi. I później apostoł Paweł wykazuje, że takim ideałem byłoby, gdyby Chrystus w nas stale mieszkał, byśmy poznali miłość Chrystusową, który przewyższa wszelkie poznanie i także poznali wszelką głębię Bożej prawdy. I żeby jednoczył nas w tym wszystkim Ojciec, Syn i Duch, Trójca Święta. I żebyśmy byli przygotowywani przez naszych nauczycieli, pasterzy do tego, aby sami być użytecznymi w Kościele dla wspólnego dobra i żebyśmy wzrastali do pełni Chrystusowej. I byli szczerymi w miłości lub, jak mówi inny przekład, mówili prawdę w miłości, w duchu miłości i wzrastali w Chrystusa, a także wzajemnie współpracowali w ciele Chrystusa i prosili oraz budowali siebie w miłości. I apostoł Paweł w świetle tych wszystkich faktów, że zbawienie jest zakorzenione w wieczności, że jest z łaski, że dotyczy grzeszników i Żydów i pogan, że w Kościele mogą oni dochodzić do doskonałości duchowej. W świetle tych faktów kieruje teraz w 4 rozdziale od 17 wersetu bardzo poważne wezwanie zarówno do Efezjan, jak i do nas wszystkich i przeczytamy do 5 rozdziału wersetu 2, bo to najbardziej jest logiczny tutaj podział. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zawleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Jak już wspomniałem, listy apostoła Pawła dzielą się na takie dwie części. Pierwsza część to jest doktrynalna, czyli wykładanie prawdy Bożej. Jak ktoś nie lubi słowa doktryna, to nazwijmy to prawdą biblijną, prawdą Bożą, nauką apostolską. Więc w pierwszej części zazwyczaj wykłada tę prawdę, a w drugiej odnosi ją do życia codziennego, do życia chrześcijan w kościele, w rodzinie, w pracy. I tutaj właściwie ta część jest widoczna bardzo. Apostoł na początek mówi, to więc mówię i zaklinam na Pana. Niektórzy nie bardzo rozumieją to słowo zaklinam, kojarzy im się to z jakimiś zaklęciami czarodziejskimi, więc to słowo może już jest trochę staropolskie, ale miało znaczenie takie jak zobowiązywać do czegoś, wzywać uroczyście do konkretnego postępowania. I apostoł Paweł przechodzi, pisząc do kościoła w Efezie i do wszystkich innych kościołów w historii, które miały funkcjonować, do wezwania w imieniu Pana do poważnego życia chrześcijańskiego. Na czym ono polega? Abyście już więcej, inaczej już dłużej, aby nie było tak, że dalej tak żyjecie jak wcześniej, abyście nie postępowali jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Chodzi o to, żeby już dłużej nie żyć po pogańsku. Pogańskie życie przejawia się przede wszystkim w zaćmionym umyśle. Werset 18 mówi o przyćmionym umyśle, który nie jest trzeźwy, który powoduje, że ludzie tacy są dalece od życia Bożego, czyli nie ma w nich życia Bożego, nie ma w nich ducha uświęcenia, który powoduje, że człowiek żyje w prawy, dobry sposób. A dlaczego tak się dzieje? Przez nieświadomość, która jest w nich. Przez zatwardziałość serca ich. I tutaj, żeby lepiej to zrozumieć, musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że ta nieświadomość pogan jest zawiniona. Oni nie są niewinni w tym, że są nieświadomi. List do Rzymian, 1 rozdział, werset 18 mówi, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. I nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Także nie można tak powiedzieć, że człowiek, który nigdy nie słyszał Ewangelii, nie ma żadnego światła Bożego. Bóg oświeca tak naprawdę przez Chrystusa każdego człowieka, oczywiście przez dzieła stwórcze. Jest wiele świadectw, że ludzie, którzy obserwowali dzieła stwórcze uważnie, uwierzyli w Boga. Ja miałem przyjemność wiele lat temu, o ile sobie przypominam, było to w latach 90., kiedy jeszcze mieszkałem w Toruniu, spotkać pewnego uczonego z uniwersytetu, który powiedział, że na podstawie badania różnych elementów stworzenia doszedł do tego, że istnieje Stwórca. Mówi, że jest tam tak doskonała prostota, genialna i mądrość, że musi być to produktem wyższej inteligencji. I powiedział mi jeszcze, nie jestem sam w tych przekonaniach, kilku moich kolegów też doszło do takich samych przekonań. Więc człowiek, naukowiec potrafi to stwierdzić, ale prosty człowiek też potrafi się o tym przekonać, nawet w buszu, w jakimś plemieniu, że istnieje Stwórca, bo nie mogło przypadkiem to wszystko powstać. Ale ludzie niestety przez nieprawość tłumią prawdę. I to jest powodem. Nie oddają Bogu chwały i dziękczynienia i nikczemnieją w swoich myślach. Ewangelia według świętego Jana, 1 rozdział, werset 9, w uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej podaje tak o Chrystusie. Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. W tym rozumieniu każdy człowiek światło Boże otrzymuje. Nikt nie może powiedzieć, że żadnego światła nie otrzymał. I w liście do Efezjan czytamy, że niestety poganie popadli w taką zatwardziałość swego serca. Oczywiście my też jako chrześcijanie musimy baczyć, jak mówi list do Hebrajczyków, żeby nie dać się oszukać diabłu. 3 rozdział listu do Hebrajczyków tłumaczy, że zatwardziałość serca to jest rzeczywistość, która jest groźna także dla chrześcijan. Zobaczmy Hebrajczyków, 3 rozdział, 12 i 13 werset. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Grzech jest oszukańczy. Grzech ma pewną moc. Można mówić o pewnej mocy ciemności i tutaj trzeba się mieć na baczności, strzec swego serca. Dlatego apostoł Paweł mówi, żeby chrześcijanie już tak nie postępowali, jak ci poganie o zatwardziałych sercach. Czytamy, że mając umysł przytępiony, z własnej winy musimy sobie powiedzieć, bo co innego ich zachwyciło, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Zobaczmy, drodzy, że często grzech polega na nadużyciu czegoś dobrego. A Bóg przewidział współżycie w małżeństwie jako normalną, dozwoloną rzecz. Oczywiście, o ile nie jest jakoś wynaturzone w jakieś formy takie zboczone. Ale człowiek, mężczyzna i kobieta mają prawo korzystać z dobrodziejstw małżeństwa, również tych erotycznych. I tu jest problem, że pogaństwo, grzech tego świata polega na nadużyciu czegoś dobrego. A więc są to wszelkiego rodzaju zboczenia. Jest to życie przed ślubem, mieszkanie na próbę sobie, albo zmienianie partnerów, albo pozamałżeńskie, czyli cudzołóstwo. W Biblii to nazywa się porneją głównie. Wszelki nierząd, niemoralność. I poganie rzeczywiście w tym są zaangażowani. To widać, że ludzie niewierzący, nienawróceni upatrują w tych przyjemnościach cielesnych jakby szczytu doskonałości, jakby czegoś najważniejszego, najlepszego, co może być na świecie i po prostu zatracają w tym wszelkie hamulce, wszelką przyzwoitość i grzeszą strasznie, z chciwością, z zachłannością. I my jako chrześcijanie nie możemy podzielać czegoś takiego. Jak to wygląda w Europie, jak to wygląda w naszym kraju? Więc smutną rzeczą jest to, że tradycyjne kościoły mają kłopot z zachowaniem młodzieży czy już starszych osób dorosłych przed tą falą niemoralności. I wiele osób, które były wychowane w pewnych zasadach, nawet słusznych, czy to w katolicyzmie, czy prawosławiu, czy w luteranizmie, w tych tradycyjnych kościołach, to są takie osoby wśród nich, które zachowują pewne zasady, które wyniosły w domu, nawet jako nienawrócone. Ale są też takie osoby, które niestety postępują jak poganie. oddają się właśnie grzechowi, zbaczają na złe drogi, nie prowadzą się moralnie. Nie tak daleko od nas jest wieś. Tam jedna dziewczynka musiała zacząć się leczyć psychiatrycznie, bo jedynie ona była dziwaczką w swojej klasie w gimnazjum, ponieważ nie miała jeszcze chłopaka, z którym by żyła. Wszystkie inne dziewczęta prowadziły się niemoralnie. Ona jedynie była normalna, była szykanowana przez koleżanki i po prostu musiała zacząć się leczyć psychiatrycznie, podczas gdy w zasadzie te koleżanki należałoby leczyć, ale przede wszystkim przez głoszenie im twardej Bożej Ewangelii i też prawa Bożego, że takie rzeczy prowadzą do wiecznego ognia, wiecznego piekła. Więc widzimy, że nie tak daleko od nas jest ta niemoralność. Nawet wśród ludzi, którzy mieli pewne podstawy, można powiedzieć, religijne, nie byli jak czyści poganie z Buszu czy z Cesarstwa Rzymskiego, ale jednak byli nienawróceni. I te dobre rady, zasady, których się uczyli na katechezach, nie pomogły im, nie ochroniły ich. Nie były siłą, która by ich ochroniła przed tą rozpustą. A więc problem jest wielki. Ja niedawno podpisałem petycję pod tym, żeby, taka była akcja, żeby minister cyfryzacji ustalił takie prawo, że jeżeli po prostu ktokolwiek kupuje nowego smartfona, tablet, nowy komputer i będzie miał dostęp do internetu, żeby mógł odpowiedzieć tak lub nie, osoba dorosła, na dostęp do pornografii lub brak dostępu. To bardzo dobra inicjatywa, ponieważ miałby być zorganizowany specjalny filtr w Polsce, który by chronił wszystkich takich, którzy napiszą, że nie chcą tego, by to chroniło dzieci przed tymi obrzydliwymi rzeczami. Po prostu uważam, słuszna inicjatywa. I pamiętajmy o takim powiedzeniu, które ktoś kiedyś powiedział: zło się szerzy, gdy dobrzy ludzie milczą albo nic nie robią, według innej wersji. Więc trzeba tutaj uczyć się i uczyć nowe pokolenie. I apostoł Paweł mówi: ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Więc pisze do tych chrześcijan, że oni nauczyli się Chrystusa w inny sposób, innej drogi życiowej, bo pierwsze chrześcijaństwo było nazwane drogą, drogą Bożą, drogą Pańską. I mówi: jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Dlaczego on pisze jeśliście? Bo pisze do całego grona, do całego Kościoła, a w Kościele są różni ludzie. Być może są też tacy, którzy weszli do Niego, ale jeszcze nie w pełni przyjęli Boże pouczenie. Może jeszcze coś tam za nim, jakiś ogon się ciągnie z tego świata. Więc różnie to bywa. W Kościele mogą być ludzie rzeczywiście odrodzeni i tacy, którzy są przybliżeni. Prawda jest w Jezusie. Możemy powiedzieć, że sam Jezus jest prawdą, bo powiedział. On jest Słowem wcielonym, tym Słowem objawionym. On jest ucieleśnieniem prawdy. I dlatego bardzo ważne jest wezwanie kierowane do nas, żebyśmy zewlekli z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Mowa o człowieku nieodrodzonym, o człowieku, który podlega grzechowi. I tutaj jak myślimy, czy jest to jednorazowa czynność, czy przez całe życie musimy z tym starym człowiekiem walczyć? Ktoś kiedyś powiedział, że mamy karmić nowego człowieka, a głodzić starego. Są w nas jeszcze resztki grzechu, i musimy z nimi się zmagać. Ale mamy przeoblec się w Chrystusa, jak mówi list do Rzymian, 13 rozdział, a nie w tego starego człowieka, bo jego gubią zwodnicze żądze. Ten człowiek jest jakby takim samobójcą. Sam siebie gubi przez to, że idzie za złymi pragnieniami. I mamy się odnowić w duchu umysłu naszego. Co to znaczy? Siłą pobudzającą nasz umysł ma być Słowo Boże, ma być Duch Święty, ma być przykład Chrystusa. List do Rzymian, tutaj mamy trafny bardzo odsyłacz, 12 rozdział, werset 2, powiada: a nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Dlatego, drodzy bracia i siostry, my nie możemy traktować Słowa Bożego, Biblii, jako czegoś, co jest elementem naszej religijnej rutyny. Mamy nasiąkać Słowem Bożym, karmić się Słowem Bożym, po prostu przepajać się Jego zasadami, Jego wartościami, Jego prawdami, abyśmy kierowali się wolą Bożą. Bo wola Boża jest objawiona w Słowie Bożym. Jeśli będziemy napełnieni Słowem Bożym, kierowali się Nim, to będziemy wybierali dobro, będziemy odrzucali zło, będziemy kochali to, co Bóg kocha, a nienawidzili tego, co Bóg nienawidzi. Bo jak to się dzieje, że czasami u chrześcijanina stary człowiek zwycięża? Jak to się dzieje? Bo pragnienie czegoś zakazanego staje się silniejsze niż pragnienie dobra, niż pragnienie pełnienia woli Bożej. I wypiera wolę Bożą to pragnienie. Powinno być inaczej, że my poddajemy Duchowi Bożemu, Słowu Bożemu, nawet nasze pragnienia. To jest bardzo ważne. I mamy się przeoblec w tego nowego człowieka, który jest stworzony według Boga. Co to znaczy według Boga? Zgodnie z wzorcem Bożym. Mamy stać się podobni do obrazu Syna Bożego. List do Kolosan to jeszcze dobitniej tłumaczy. List do Kolosan, zobaczmy, 3 rozdział. I tutaj czytamy tak. Werset 9. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Czyli dzięki coraz lepszemu poznawaniu Boga przez Jego Syna możemy coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa. Chrześcijaństwo nie zostało po to dane, by toczyć spory, dyskusje, ale żeby prawda Boża zmieniała nasze życie, żebyśmy my, postępując zgodnie z prawdą, przez nią zostali przeobrażeni. Ktoś kiedyś powiedział, że wobec Jezusa nie można przejść obojętnie i że każdy, kto przyjmie Go, już będzie inny niż jakby Go nie spotkał. I to jest prawda. Obecność Chrystusa w naszym życiu, obecność Boga, prawdziwa ta obecność, musi wywrzeć błogosławione skutki, także w naszej etyce i moralności. Ale pamiętajmy zawsze, co jest pierwsze. Pierwsza jest łaska, pierwszy jest odwieczny Boży plan, a później przychodzi nasza odpowiedź i Boże działanie w naszym życiu. I dlatego są już teraz praktyczne przykazania, które właśnie nowy człowiek jest w stanie dzięki Duchowi, Słowu Bożemu, krwi baranka wykonywać. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Ponieważ jesteśmy w Kościele związani jako ciało Chrystusowe ze sobą, jest nie do pomyślenia, żeby chrześcijanin chrześcijanina okłamał, żeby też współmałżonek, współmałżonka, żeby rodzice, dzieci okłamali. Kłamstwo nie powinno wśród nas mieć miejsca. Wiemy dlaczego oczywiście, bo jest pewien autor kłamstwa, którego dziećmi nie chcemy być. Ewangelia Jana, 8 rozdział, werset 44, mówi do nienawróconych Żydów, tutaj Jezus, ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą, czyli inaczej zabójcą, mordercą, od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I bardzo ważne jest, żeby nie tylko nie mówić kłamstwa, ale także nie stwarzać pozorów kłamliwych w naszym życiu. Bo czasami ktoś może stwarzać kłamliwe pozory dla własnej korzyści. Objawienie 22 rozdział, werset 15 mówi: na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Czyli można też czynić kłamstwo, stwarzać jakieś fałszywe pozory, zachowywać się obłudnie, fałszywie, dla jakichś własnych korzyści w celach zwodniczych. Mamy odrzucić kłamstwo. Dalej mamy taką radę: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Możemy zupełnie opacznie ten werset zrozumieć, że apostoł Paweł zachęca nas, ażebyśmy koniecznie się gniewali. Nie taki jest sens. Sens jest taki, jeśli zdarza wam się już gniewać, to wtedy pamiętajcie, żeby jak najszybciej się pogodzić. Żeby po prostu jeszcze zanim według kalendarza hebrajskiego zacznie się nowy dzień, bo po zachodzie słońca zaczynał się nowy dzień już, żeby już była zgoda. Nie dawajcie diabłu przystępu. Diabeł, jeśli mu damy centymetr przystępu, to on sobie z tego zrobi po jakimś czasie 50 centymetrów, potem metr i będzie drążył, będzie wbijał swój młot i zrobi potężny wyłom w małżeństwie, w rodzinie. Nie możemy na to pozwolić. Smutne jest to, że czasami nawet w rodzinach chrześcijańskich między małżonkami jakiś zgrzyt następuje i idą spać pogniewani. Wtedy taka noc nie jest błogosławiona. Trzeba dążyć zawsze do pojednania. Nie lekceważmy tego przeciwnika. On ma na celu niszczenie rodzin chrześcijańskich. Nie wiem, czy pamiętamy z takiej książki Floyda McClanga taki cytat, jak on jechał, ten chrześcijanin, samolotem i pościł. I patrzy, jakiś człowiek też pości. I mówi, no to bratem jesteś, też pościsz? On mówi, nie, ja jestem satanistą. Ja poszczę na chwałę szatana, żeby on rozbijał rodziny chrześcijańskie. W tej intencji poszczę, nie? Więc tu widzimy, że diabeł ma taki cel, niszczyć rodziny chrześcijańskie. Nie wolno nam pozwolić jemu nawet na milimetr, żeby mógł się wcisnąć. A tak samo i w kościele. Czasami bracia się pogniewają, o byle co. Mamy przykład Ewodii i Syntychy, wybitne chrześcijanki, współpracowały z apostołem Pawłem, z Klemensem, z mężami bożymi, a jednak się poróżniły. Nie pozwólmy na to. Nic nie jest tak ważne jak miłość, pokój między wierzącymi. Po co się różnić? Czasami wierzący na tle doktrynalnym się różnią. Jedni nie mogą zrozumieć innych. A dlaczego nie uznać, że ten brat też ma dobre pobudki, że też chce oddać chwałę Bogu? Inaczej pewne rzeczy rozumie. Może nie tak jak ja. A czy ja na pewno mam pewność, że ja najlepiej to rozumiem? Po prostu raczej, jeżeli jesteśmy na tyle dojrzali i powinniśmy być, usiąść z Biblią w ręku przy stole i w zgodzie wymienić poglądy. Z szacunkiem starać się zrozumieć, dlaczego dany brat czy siostra coś tak rozumie. Tak samo jakieś organizacyjne sprawy w zborze. Ktoś mówi, nie, tak nie powinno się tego załatwić. A skąd wiesz, że twoja racja jest najlepsza? Dlaczego stawiasz swoje ja ponad dobrem wspólnoty? Więc nie dawajmy diabłu przystępu. Dalej jest bardzo prosta rada, nawet dziwimy się, że do chrześcijan było to pisane. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. No, bardzo ważna rada, żeby uczciwie prowadzić swoje życie. Dzisiaj wydaje nam się, że jest to oczywiste. W naszych zborach, kościołach nie spotykamy ludzi, którzy by kradli, ale widocznie wtedy jeszcze niektórzy, a to było kierowane do całego zboru, jeszcze mieli z tym problem, albo przynajmniej trzeba było przypomnieć. Jest tu mowa o żmudnej pracy. Pamiętajmy, że na początku praca była lekka, przyjemna w Ogrodzie Eden, ale jednym z elementów doczesnego życia po upadku ludzi jest praca w pocie czoła. Tego nie będzie w Królestwie Bożym. Czytamy, że już mozołu nie będzie. Ale póki co musimy wykonywać żmudną pracę. Czasami ona męczy, ja wiem. Ja też na przykład muszę wstać czasem o 3 albo 4 rano, jak mam pilne zlecenie, i już od 5 czy 4 pracować nad tłumaczeniem. I potem nieraz muszę odpocząć w ciągu dnia. Ale takie jest nasze przeznaczenie. I nie mamy tylko gromadzić dla siebie, dla rodziny, ale tu jest taka rada, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Także też mieć pewną nadwyżkę, żeby się podzielić z kimś, kto jest w potrzebie autentycznej. Więc Bóg nas zachęca do uczciwej pracy. Z tym niekradnięciem wiąże się też inna kwestia, kradzież intelektualna. Kiedyś pamiętam, odwiedziłem takiego mojego dobrego znajomego, patrzę, same pirackie płyty ma, cały zestaw pirackich płyt. Trochę to tak niewesoło mi wyglądało, prawda? Wiadomo, że polskie prawo pozwala w niewielkim kręgu rodzinnym czy przyjaciół nieliczne kopie dokonać, niekomercyjne, ale tak na większą skalę już jest to przestępstwo. Kopiowanie programów komputerowych jest przestępstwem ściganym z mocy prawa. I tak dalej by można mówić, więc to też się liczy. Także to jest bardzo ważne, żeby w żaden sposób nie być winnym kradzieży. Także uczciwie płacić podatki, nie okradać państwa w żaden sposób z tego, co mu się należy. Chociaż mogą się nam wydawać zbyt wygórowane. Idziemy dalej. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I tu musimy powiedzieć, drodzy, że żyjemy w erze takiego nieposkromionego gadulstwa, zarówno w mowie, jak i piśmie. Kiedy nastała wolność od cenzury, kiedy władze przestały tak bardzo kontrolować, no i egzekwować tej kontroli, ludzie poczuli się bardzo swobodni. Na wszelkich portalach internetowych wypisywane są tak okrutne treści, brutalne, agresywne, że to woła wręcz o pomstę do nieba. Ludzie zatracili poczucie odpowiedzialności za słowo. Także niestety muszę ze smutkiem powiedzieć, na niektórych forach chrześcijańskich niektóre osoby wypowiadają się w sposób niemiłosierny, agresywny, ostry, konfliktowy. Także może to świadczyć o jakiejś takiej duchowej chorobie. A tymczasem żadne plugawe, dosłownie zgniłe, tam jest użyte słowo, które oznaczało na przykład gnijącą rybę, gnijące mięso. Więc coś takiego brzydkiego nie powinno z naszych ust wychodzić. Na pewno żadne wulgaryzmy. Drodzy, niech żadne wulgaryzmy nigdy nie wychodzą z naszych ust, bo ktoś powie, no ale jak ktoś się zdenerwuje, to ma prawo użyć tego. Nie. Dziecko Boże tryska dobrym słowem. Jedynie może powiedzieć coś, jeżeli jest sytuacja konfliktowa, takiego stosownego. Nie trzeba zaraz brzydko odpowiedzieć. Mamy mówić dobrymi słowami, które budują. Jak uczeń Jakub pisał, no po prostu nasze słowa nie mogą być po prostu rażące. List Jakuba na przykład mówi, zobaczmy, od 9 wersetu, 3 rozdział, nim wysławiamy Pana, to znaczy językiem, nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winne latorość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. A my mamy podwójną bramę dla naszego języka. Mamy zęby, prawda? Mamy jeszcze usta. Dlatego też psalmista mówił, Panie, postaw straż przed moimi ustami. To jest trudne, drodzy, bo jak Pan Jezus powiedział, z obfitości serca mówią usta. A czasami w naszym sercu powstają jakieś złe myśli, jakieś rozdrażnienie, jakieś niezadowolenie. I potem to wyjdzie. Dlatego bądźmy takimi duchowymi lekarzami dla samych siebie i kontrolujmy przede wszystkim stan naszego serca. Bo z obfitości serca, jak Pan Jezus powiedział w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, usta mówią. I obserwujmy samych siebie. Jeśli widzimy początki już rozdrażnienia, zaraz się módlmy, prośmy o pokój Boży. Wielokrotne też, jak mówiłem w jednym z poprzednich kazań, wzywanie imienia Jezusa, przywoływanie Pana jest bardzo pomocne. Chodzenie cały dzień w duchu modlitwy, wzywanie Pana Jezusa o łask, o siły, o pokój, to jest bardzo ważne. I to słowo nasze ma przynosić błogosławieństwo tym, którzy go słuchają, czyli ma przynosić pożytek. Dlatego warto zawsze się zastanowić, czy to, co chcę powiedzieć, naprawdę jest komukolwiek potrzebne. Po drugie, czy to komuś nie zaszkodzi? I czy komuś nie szkodzę w ten sposób też, czy nie powinienem raczej z tą osobą porozmawiać, niż iść z tym do trzeciej osoby? To jest bardzo ważne, żeby takie pytania sobie zadawać. Bo czasami jest rodzaj też chrześcijańskiego plotkarstwa pod pozorem. Na czym to polega? Wiesz co, może pomodlimy się za jednego brata. Dowiedziałem się, czy dowiedziałam się ciekawych rzeczy o nim, co on teraz robi. Nie? I potem my się modlimy, ale tak naprawdę ta sensacja była najważniejsza. Ta wymiana tajemnic, można tak powiedzieć. Więc nie jest to dobre. Za przykład mogę postawić pewną chrześcijankę, od której nigdy, ale to przenigdy nie usłyszałem nigdy złego słowa na drugiego człowieka. Była to Laura Smaker. Kiedyś u nas gościli tutaj w Piątkowie John i Laura Smaker. Laura Smaker to byli amerykańscy misjonarze z kościoła Menonitów w Mińsku Mazowieckim. I mieszkali potem w Mariance. Więc Laura zawsze miała taką mowę życzliwą, łaskawą, dobrą, słodką. Ona nawet jak był jakiś temat niezręczny, wolała zaprzestać rozmowy niż mówić. Na przykład rozmawialiśmy kiedyś o skrajnych charyzmatykach z Ameryki. Takich skrajnych, niezdrowych. I celowo robiła wszystko, żeby nie użyć jakichś zbyt ostrych słów. Żeby jakoś tak się wypowiedzieć oględnie. I my jako rodzice powinniśmy też uczyć dzieci powściągliwości w mowie, żeby nie mówiły cokolwiek im ślina na język przyniesie, jak to się mówi. Więc to jest ważna dziedzina i w tym możemy całe życie robić postępy, bo będziemy upadać. Paul Washer realnie mówi, że chrześcijanin przypomina kogoś, kto zrobi 3 kroki w przód, a nie raz 2 w tył. Po prostu to uświęcenie nie przychodzi tak łatwo i Bóg dopiero dopełni go, ale bardzo potrzebne jest to, żeby pracować nad tym, żeby modlić się o tę łaskę, o uzdrowienie naszego języka. Dalej czytamy, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Jest to oczywiście przede wszystkim praktyczna lekcja, żeby nie zasmucać Ducha Świętego. To znaczy w jakiś sposób go nie obrażać w naszym życiu. On nas pieczętuje na dzień odkupienia. On jest tą gwarancją, tym zadatkiem, że otrzymamy wieczne życie. I przykre byłoby, gdybyśmy go zasmucali właśnie naszym grzechem. I takim grzechem mogą być rzeczy wymienione wcześniej, jak właśnie nieprzyzwoite słowa, ale takim grzechem, który zasmuca Bożego Ducha, mogą być rzeczy dalej wymienione. I pamiętajmy, że jest to koronny argument na to, że Duch Święty jest osobą. Jak można zasmucać jakąś moc lub siłę? Jak twierdzą świadkowie Jehowy, badacze Pisma Świętego, epifaniści czy różne inne grupy, że Duch Boży nie jest boską osobą. Jak można zasmucić jakąś energię czy jakąś moc? W żaden sposób. To tylko smutek może przejawiać osoba. I tu co może zasmucać Ducha Świętego? Wszelka gorycz i zapalczywość i gniew i krzyk i złorzeczenie oraz złość lub złośliwość. Te rzeczy mają być spośród nas usunięte i z kościoła i z rodziny. A czasami zdarzają się sytuacje nerwowe, napięte i łatwo wybuchnąć, łatwo zachować się gniewnie, krzyknąć, coś brzydkiego powiedzieć, czy raniącego, ty zawsze, albo ty nigdy i tak dalej. To zasmuca Ducha Świętego. Podobnie czytamy, jacy mamy być w przeciwieństwie do tego. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Drodzy, dlaczego jest tak straszny paradoks, że Bóg nam tak wiele wybaczył, jest tak dobry dla nas, a nam brakuje tak bardzo dobroci dla innych, dla współmałżonka, dla dzieci, dla brata w Chrystusie. Ja to nieraz już mówiłem, ale chcę do tego wracać, że tak wiele Bóg nam darował, a my czasami jesteśmy jak ten pierwszy dłużnik, który drugiego dusi, który od drugiego wymaga bardzo dużo i nie jest miłosierny. Nie bądźmy tacy. Pamiętajmy, jak wiele Bóg nam odpuścił i ciągle odpuszcza. Psalm 130 mówi, że gdybyś zważał na winy, o Panie, Panie, któż się ostoi? Nikt z nas by się nawet i teraz nie ostał, gdyby Bóg nas miał tylko wyłącznie według sprawiedliwości potraktować. Gdyby nie Boża łaska, przegralibyśmy to życie. Dlatego zachęca się nas, bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości. Czyli nasza droga życiowa ma być drogą kroczenia w duchu miłości. Dlaczego? Bo i Chrystus umiłował nas i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Czyli stał się taką ofiarą mile pachnącą Bogu, wspaniałą, składając ofiarę za nas, biorąc na siebie nasze grzechy, a nam dając swoją sprawiedliwość. Więc drodzy, nie wyczerpaliśmy tematu, tam będą jeszcze dalej nauki cenne w dalszej części, ale chciałbym jedno powiedzieć, że prawdziwe nawrócenie, prawdziwe doświadczenie łaski w swoim życiu w normalny sposób będzie owocować dobrym życiem chrześcijańskim. Będzie owocować tym, że będziemy nowym stworzeniem, nowymi ludźmi, że stare przeminie, będzie królowało w nas nowe. I w tych różnych dziedzinach, jak prawdomówność, nietrwanie w gniewie, jak uczciwa praca i w ogóle uczciwość, jak unikanie nieprzyzwoitych słów, a wręcz błogosławienie innych swoją mową, jak właśnie unikanie takich rażących przejawów niezgody wśród nas, a zamiast tego chodzenie w uprzejmości, serdeczności, przebaczeniu, miłości. To powinno cechować dzieci Boże. I wierzę w to głęboko, że Bóg nie zawiódł. To my nieraz za mało karmimy się Słowem Bożym, za mało spędzamy czasu z Bogiem. Dozwalamy, by kiełkowały w nas złe myśli, czasem złe emocje, złe nastawienia. Nie pozwólmy na to. Dbajmy o swój stan duchowy. Tego nigdy nie przeliczymy na pieniądze. Ten świat wszystko przelicza na pieniądze, ale pamiętajmy, że przed nami wieczność i mamy przygotowywać się do niej przez to, że stawać się będziemy coraz bardziej chrystusowymi, Bożymi ludźmi, podobnymi do obrazu Boga i Jezusa Chrystusa. Niech Bóg w swej łasce nam w tym dopomoże. Amen.